Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W ostatnim dniu wizyty w Niemczech Benedykt XVI odprawił we Fryburgu mszę dla 100 tysięcy wiernych.
Papież ostrzegł swoich rodaków przed kościelną rutyną i zachęcił ich do otwarcia serc na Bożą miłość.
W Moskwie obchodzone jest stulecie konsekracji katolickiej katedry.
25 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dziś ostatni dzień wizyty Benedykta XVI w Niemczech. Papież rozpoczął go od uroczystej mszy na płycie lotniska we Fryburgu Bryzgowijskim. Oddajemy głos naszemu korespondentowi Tomaszowi Kyci.
We mszy świętej wzięli udział biskupi wszystkich 27 niemieckich diecezji oraz ponad 100 tysięcy wiernych, w tym również pielgrzymi z pobliskiej Francji i Szwajcarii. Część młodzieży, która uczestniczyła we wczorajszym wieczornym czuwaniu z papieżem, nocowała na pobliskich targach fryburskich i dołączyła na Eucharystię. Podczas przejazdu pomiędzy sektorami w Papamobile Benedykt XVI został entuzjastycznie powitany, wielokrotnie błogosławił małe dzieci, które podawano mu do samochodu. W swojej homilii papież powiedział, że odnowa Kościoła możliwa jest jedynie przez gotowość do nawrócenia i przez odnowę wiary.
Zaufajmy Bogu, którego moc przejawia się przede wszystkim we współczuciu i przebaczeniu. Zawsze, a zwłaszcza w czasach niebezpieczeństwa i wstrząsów, jest On blisko nas. Aby moc Jego miłosierdzia mogła dotknąć naszych serc, konieczne jest otwarcie na Niego. Potrzebna jest gotowość do zaniechania zła i wydostania się z obojętności oraz zrobienie miejsca na Jego słowo.
W ten sposób Benedykt XVI skomentował w homilii Jezusowe słowa z Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Wyjaśnił, że Zbawiciel, mówiąc o pierwszeństwie w Królestwie Bożym celników i nierządnic, pragnie wstrząsnąć swymi słuchaczami, by wytrącić ich z religijnej rutyny. W dzisiejszych czasach można by te słowa przetłumaczyć: agnostycy nieustający w pytaniu o Boga, czy ludzie cierpiący z powodu naszych grzechów są bliżsi Królestwa Bożego niż kościelni rutyniarze w rzeczywistości obojętni na wiarę.
Nie oznacza to, że wszystkich tych, którzy żyją w Kościele i dla Niego pracują, należy zaszeregować jako dalekich od Jezusa i Królestwa Bożego. Absolutnie nie. Kościół w Niemczech ma wiele instytucji społecznych i charytatywnych, w których miłość bliźniego praktykowana jest w formie efektywnej także społecznie, i to aż po krańce ziemi. Pragnę wyrazić moją wdzięczność i uznanie wszystkim osobom angażującym się w niemiecką Caritas lub inne organizacje kościelne, lub wielkodusznie poświęcającym swój czas i energię jako wolontariusze w Kościele. Posługa taka wymaga nade wszystko kompetencji rzeczowej i zawodowej, lecz w sensie nakazu Jezusa trzeba więcej. Otwartego serca, które pozwala dotknąć się miłością Chrystusa i w ten sposób obdarzyć bliźniego, który nas potrzebuje, czymś więcej niż posługą techniczną. Miłością, w której ukazuje się drugiemu miłującego Boga, Chrystusa.
Benedykt XVI zachęcił niemieckich katolików do wypełnienia duchem tego, co dobre i efektywne w kościelnych strukturach. Chodzi tu także o zachowanie jedności w przylgnięciu do osoby Chrystusa i we wzajemnej więzi.
Kościół w Niemczech stawi czoła wielkim wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości i pozostanie zaczynem w społeczeństwie, jeśli kapłani, osoby konsekrowane i świeccy wierzący w Chrystusa, dochowując wierności swemu specyficznemu powołaniu, będą współpracować w jedności. Jeśli parafie, wspólnoty i ruchy będą się wzajemnie wspierały i ubogacały. Jeśli ochrzczeni i bierzmowani będą nieść wysoko pochodnie autentycznej wiary w jedności z biskupem i zechcą nią oświecić swoją głęboką wiedzę i umiejętności. Kościół w Niemczech będzie nadal błogosławieństwem dla ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej, jeśli pozostanie wiernie zjednoczony z następcami świętego Piotra i apostołów, jeśli będzie na wiele sposobów troszczył się o współpracę z krajami misyjnymi i zechce się w tym zarazić radością wiary młodych kościołów.
Po mszy świętej na lotnisku we Fryburgu papież udał się do miejscowego seminarium duchownego na wspólny obiad z ponad 90 niemieckimi biskupami. Podziękowali oni za wizytę w Niemczech i podarowali papieżowi oficjalny prezent niemieckiego episkopatu. Jest nim opracowanie muzyczne hasła prymicyjnego, które w 1951 roku wybrał sobie ksiądz Józef Ratzinger, a które brzmi: nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej, z drugiego listu do Koryntian. Premiera 4-minutowego utworu rozpisanego na chór, instrumenty dęte i organy odbędzie się 5 października w Fuldzie podczas jesiennej sesji plenarnej niemieckiego episkopatu. Utwór Non Quia Dominamur skomponował Christian Heiss, kapelmistrz katedry w Eichstätt i były śpiewak w chłopięcym chórze Regensburger Domspatzen prowadzonym ówcześnie przez księdza Georga Ratzingera, brata papieża. Jak podał rzecznik niemieckiego episkopatu, Benedykt XVI ze wzruszeniem i dużym zadowoleniem przyjął muzyczny prezent biskupów. Program wizyty w Niemczech przewiduje jeszcze spotkanie z 16 członkami niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, którego siedziba znajduje się w Karlsruhe na terenie archidiecezji Fryburga. Ostatnim dużym wydarzeniem przed odlotem do Rzymu jest spotkanie z zaangażowanymi w życie kościelne i społeczne katolikami w sali koncertowej. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Międzynarodowe media nie analizują ani nie przytaczają słów papieskich wystąpień z podróży do Niemiec. Bardziej skupiają się na oprawie zewnętrznej wydarzeń, szukając w tym sensacji. W relacjach reporterów pojawiają się natomiast zwykli Niemcy, uczestnicy spotkań z Benedyktem XVI lub opinie kontestatorów jego wizyty. Dostrzega się też brak przełomu w relacjach katolicko-protestanckich.
Telewizja CNN zauważa duży kontrast w sobotnich punktach pielgrzymki oraz różnice w przesłaniach. Najpierw Ojciec Święty zwrócił się w Erfurcie do protestantów, mieszkańców byłej NRD, ludzi naznaczonych brzemieniem narzuconego czerwonego reżimu, a wcześniej ich własnego nazistowskiego. Tego samego dnia we Fryburgu Bryzgowijskim spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem katolików południowych rubieży Niemiec. Reporter CNN nie wnika w trudności ekumeniczne wizyty papieża w ojczyźnie. Zauważa jednak, że choć kościołowi katolickiemu nie brak problemów, to jednak wspólnota protestancka traci wyznawców dużo szybciej.
Francuska agencja AFP martwi się natomiast, że papieska wizyta rzekomo opóźni reformę Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej. Te kwestie miał przegłosować Bundestag. Ale tak się nie stało, pisze agencja, bo niemieccy parlamentarzyści zamiast pomóc bankrutującej Grecji słuchali wystąpienia Benedykta XVI. Tu z kolei CNN podkreśla, że cel papieskiego wystąpienia był mało polityczny czy ekonomiczny, a bardziej skupił się na wymiarze duchowym. Amerykański reporter podkreślił, że papież mówił Niemcom o Bogu, a nie o polityce. Temat ten jest jednak najmniej interesujący i mało kontrowersyjny. W przekonaniu dziennikarzy nie warto go nawet cytować.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Moskwie trwają uroczyste obchody stulecia konsekracji katedry niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bierze w nich udział legat papieski kardynał Józef Tomko. Rocznicę upamiętniono koncertami oraz wystawą fotograficzną prezentującą historię parafii katedralnej. Centralnym wydarzeniem była poranna msza dziękczynna.
Na początku liturgii list z pozdrowieniami od Ojca Świętego przeczytał arcybiskup Paolo Pezzi. W homilii główny celebrans podkreślił znaczenie zmian, jakie zaszły w Rosji oraz powiedział, że najpiękniejsza świątynia bez żywej świątyni serc ludzkich pozostanie martwa. Wskazał na konieczność postawy ekumenicznej, zwłaszcza wobec braci prawosławnych, najbliższych katolikom. Po zakończonej mszy świętej głos zabrał przedstawiciel Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, ojciec Dmitrij Sizonienko, który pogratulował jubileuszu i porównał historię zniszczonej i odrestaurowanej katedry do losu całego narodu rosyjskiego. Podkreślił znaczenie ekumenizmu w męczeństwie, kiedy duchowni i wierni bez względu na wyznanie ginęli za wiarę, będąc na krzyżu znajdowali się wtedy najbliżej Chrystusa i różnice między nimi zanikały. Po głównych uroczystościach mszy świętej w języku polskim przewodniczył pierwszy kapłan katolicki, który odprawiał liturgię na schodach katedry na początku lat 90. jeszcze przed jej zwrotem w wspólnocie katolickiej, biskup Tadeusz Pikus. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kardynał Stanisław Dziwisz rozpoczął starania o to, by kolejne Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie. Rozmawiał już na ten temat wstępnie z watykańskim sekretarzem stanu. O swych planach metropolita krakowski mówił Radiu Watykańskiemu w Erfurcie, gdzie wraz z oficjalną delegacją władz Małopolski i z grupą pielgrzymów uczestniczył w mszy podczas pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec.
Mam nadzieję, że po Rio de Janeiro młodzież świata przyjedzie do Krakowa i spotka się przy wznoszonym właśnie sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II, powiedział papieski rozgłośnik kardynał Dziwisz. Wyznał, że rozmawiał już z Ojcem Świętym w czasie jego pielgrzymki do Niemiec i zaprosił go, by poświęcił sanktuarium papieża Polaka. Benedykt XVI miał odpowiedzieć: zobaczymy. Metropolita krakowski dodał, że o planach zorganizowania Światowych Dni Młodzieży z papieżem jeszcze nie rozmawiał i że w tej sprawie oficjalne zaproszenie wystosuje Episkopat Polski.
O to, by zostać gospodarzem kolejnych Dni Młodzieży, zabiega też Łotwa. Projekt byłby wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii spotkań młodzieży nie ograniczałby się wyłącznie do jednego kraju, ale miał charakter regionalny. Dni Młodzieży odbywałyby się na terenie Łotwy, Litwy, Estonii, Polski, Białorusi i być może zachodniej części Rosji. Jest szansa na zmobilizowanie także wspólnot chrześcijańskich Skandynawii. Metropolita Rygi podkreśla ogromne znaczenie tego projektu. Byłaby to możliwość poruszyć nasze środowisko postsowieckie, bo na tych terenach takiej inicjatywy nie było, oraz wyrwać z izolacji te kraje, uważa arcybiskup Zbigniew Stankiewicz.
Przed niepożądanym wpływem międzynarodowych korporacji o wątpliwej etyce ostrzega Stowarzyszenie Chrześcijańskich Studentów w Wielkiej Brytanii. Ta ekumeniczna inicjatywa skupia młodych ludzi, którzy w czasie studiów angażują się w sprawy społeczne i oceniają je z punktu widzenia wiary.
Ich zaniepokojenie wywołała rosnąca liczba studentów sponsorowanych przez korporacje świadczące tzw. usługi profesjonalne, takie jak audyt, doradztwo podatkowe i gospodarcze oraz przez firmy zbrojeniowe. Zdaniem studentów brytyjski rząd ogranicza liczbę miejsc uniwersyteckich dostępnych w ogólnej rekrutacji, by następnie przekazać je korporacjom takim jak KPMG czy PricewaterhouseCoopers. Z kolei przemysł zbrojeniowy, reprezentowany przez globalnego producenta BAE System, przenika wpływami nie tylko niektóre kursy dla studentów, ale ma wręcz już swoich pracowników na uczelniach. W przekonaniu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Studentów, dalsza rządowa polityka w tym względzie doprowadzi do prywatyzacji publicznej edukacji i coraz mocniejszego wejścia korporacji na uniwersytety. Studenci żądają także, by handlarze bronią nie mieli żadnych przywilejów w czasie rekrutacji akademickiej, a tym bardziej wpływu na program zajęć.
Jedna osoba zabita i kilkanaście rannych to bilans zamachu na chrześcijański kościół w Indonezji. Do wydarzenia doszło w mieście Surakarta na wyspie Jawa, a obiektem ataku była jedna z tamtejszych wspólnot protestanckich. Zamachowiec samobójca wysadził się przed kościołem w momencie, gdy ludzie wychodzili po niedzielnym nabożeństwie. Zginął on sam, raniąc bez mała 20 osób, poinformowała miejscowa policja. Wcześniej informowano o kilku zabitych. Agencje przypominają, że zamach w Surakarcie wpisuje się w całą serię incydentów antychrześcijańskich, do jakich doszło ostatnimi czasy w Indonezji.
Pierwsze na świecie Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego otwarto dziś w miejscu urodzenia tego wielkiego misjonarza Afryki. Wpisuje się to w obchody stulecia jego urodzin, w ramach których diecezja sandomierska przeżywa rok kardynała Adama Kozłowieckiego, mówi rzecznik diecezji ksiądz Tomasz Lis.
Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem kardynała Zambii, w której uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, samorządowcy oraz liczni przywilejni. Biskup Mitkiewicz podkreślił wielkie znaczenie poświęcenia całego swojego życia dla pracy misyjnej księdza kardynała Kozłowieckiego. Po mszy świętej w odremontowanym dworku rodziny Kozłowieckich otwarto diecezjalne centrum misyjne oraz pierwsze w świecie Muzeum księdza kardynała Kozłowieckiego, gdzie przygotowano wystawę przedstawiającą jego pracę na misjach w Zambii. Pochodzący z Huty Komorowskiej wielki misjonarz Afryki, więzień Dachau, jest dzisiaj współczesnym przykładem pracy misjonarskiej i poświęcenia się dla drugiego człowieka.
W jubileuszowych uroczystościach wziął udział kardynał Medardo Joseph Mozambwe z Zambii, czyli kraju, któremu kardynał Kozłowiecki poświęcił swe życie, głosząc Ewangelię i walcząc o równe prawa Afrykańczyków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.